szef MSWiA Joachim Brudziński jest naszym gościem w studiu w Szczecinie. Dzień dobry, panie ministrze.
Kłaniam się, dzień dobry.
Panie ministrze, 9 na 10 skontrolowanych przez pana ludzi escape roomów nie spełnia warunków bezpieczeństwa. Pytanie, co teraz? Co dziś powinni zrobić na przykład rodzice, których dzieci chciałyby pójść albo nawet mają zaproszenie na jakieś takie uroczyste urodziny do takiego miejsca? Puścić czy nie?
Panie redaktorze, no tutaj po tej ubiegłotygodniowej piątkowej tragedii na pewno można wysnuć tylko jeden wniosek, że ta odpowiedzialność, która powinna towarzyszyć dorosłym, zarówno w pierwszej kolejności tym, którzy decydują się na prowadzenie tego typu działalności, nie powinna też jakby zwalniać rodziców czy opiekunów, wychowawców, nauczycieli od tego, aby rzeczywiście z dużą roztropnością podchodzić. Ja nie chciałbym tutaj wywoływać jakiejś niepotrzebnej paniki czy wzbudzać przy okazji tej tragedii jakichś niepotrzebnych demonów czy ograniczać dzieciakom, które rozpoczynają już dzisiaj w kilku województwach ferie, możliwości zabawy, bezpiecznej zabawy, przyjemności. No ale to mimo wszystko chciałbym zaapelować, poprosić rodziców, wychowawców, nauczycieli, aby w kontekście tego, o czym już dzisiaj wiemy, bo rzeczywiście jest tak, jak pan redaktor powiedział, do wczoraj skontrolowano 504 tego typu placówki i stwierdzono ponad 1800 różnego rodzaju uchybień. W wypadku 69 tego typu miejsc decyzją Państwowej Straży Pożarnej miejsca te zostały w trybie natychmiastowym zamknięte. Nałożono ponad 40 mandatów karnych.
To moje pytanie,
to teraz pokazuje skalę nieprawidłowości, ale no właśnie, jeszcze raz.
Ona jest bardzo duża. Co dalej, panie ministrze? Bo teraz te escape roomy mają 30 dni na tak zwane testy ewakuacji i co? Jeśli ich nie spełnią, to zostaną zamknięte już na zawsze?
Panie redaktorze, to jeszcze raz. Ja nie chcę tego problemu sprowadzać tylko i wyłącznie do kwestii escape roomów. To jest pewnego rodzaju, no nie chcę powiedzieć, że nisza prowadzonej działalności rozrywkowej, zarobkowej. To się pojawiło w naszym kraju bodajże w 2014 roku jako niezwykle popularna. W niektórych wypadkach trzeba to powiedzieć również uczciwie i szczerze, niezwykle kreatywna, ciekawa i inspirująca zabawa. I jeszcze raz, ja nie chcę tutaj wrzucać wszystkich przedsiębiorców do jednego wora, nazywać ich nieodpowiedzialnymi, czy wytaczać tutaj jakąś batalię, czy krucjatę, bo wtedy mógłby się pojawić absolutnie zasadny zarzut pod adresem mnie, polityków, że próbujemy wykorzystywać tragedię do tego, czy też przykrywać konsekwencje takiej tragedii jakąś taką nadmierną buńczucznością, czy jakąś irracjonalną walką z przedsiębiorcami. Tutaj konieczna jest odpowiedzialność. Jeszcze raz do tego wrócę. Najsprawniejsze państwo, najsprawniej działająca Państwowa Straż Pożarna, polska policja, Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie wystarczy do tego, aby zapewnić bezpieczeństwo. Przecież my nie postawimy przy każdym przedsiębiorcy strażaka, nie postawimy 24 godziny na dobę,
postawimy.
Dzisiaj może być kontrola, jutro mogą być dramatyczne konsekwencje. Tutaj jeszcze raz do tego wrócę. Odpowiedzialność i roztropność.
To teraz, panie ministrze, pytanie o bezpieczeństwo nas wszystkich, bo bardzo groźnie, tak się wydaje, zabrzmiały wczoraj informacje o zatrzymaniu Polaka i Chińczyka podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Chin właśnie. Jeden z nich to był oficer ABW, później doradca generała Bondarejka, ale chwalący się tym, że w 2016 roku, czyli za czasów premier Beaty Szydło, pracował dla KPRM, był konsultantem do spraw właśnie cyberbezpieczeństwa. Co wtedy robił? Jaka była jego rola?
Panie redaktorze, no, ten funkcjonariusz, były funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dysponował odpowiednimi certyfikatami. Te certyfikaty zostały mu nadane. Ja tutaj nie chcę się bawić w jakiś taki ping-pong czy przerzucanie piłeczki odpowiedzialności, ale trzeba to też uczciwie powiedzieć. No, te certyfikaty dopuszczające go do różnego rodzaju tajemnic, rzeczywiście dysponował imponującą wiedzą, kompetencjami w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ale te wszystkie wymagane dokumenty dopuszczające go do najtajniejszych dokumentów zostały wydane przez poprzedników zarówno
w
służbach.
Ale miał wiedzę o tak zwanej łączności rządowej. To jest bardzo taka tajemna wiedza i bardzo ważna, istotna.
Czy mamy, panie redaktorze, a co jest najistotniejsze? Co dzisiaj jest najistotniejsze? Że to właśnie służby, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dzisiaj podlegająca koordynatorowi do spraw służb specjalnych, panu ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu, że to funkcjonariusze podlegli dzisiaj panu ministrowi Piotrowi Pogonowskiemu, czyli szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tego człowieka zatrzymali, czyli państwo potrafi tutaj zadziałać i pan no, rozpoczął to, ten temat, tę kwestię od stwierdzenia, że bardzo groźna sytuacja. No, panie redaktorze, no, my żyjemy w konkretnym świecie, no, czymś skrajnie naiwnym byłoby uznać, że jesteśmy dzisiaj w pełni zabezpieczeni przed próbami różnego rodzaju inwigilacji, działalności różnych wywiadów. Jesteśmy ważnym państwem NATO, ważnym państwem Unii Europejskiej. Co za tym idzie, musimy liczyć się z tym, że będziemy poddawani różnego rodzaju akcjom czy działaniom wymierzonym w nasze bezpieczeństwo. W tym wypadku można powiedzieć tylko tyle. Perfekcyjnie zadziałała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Funkcjonariusz, który wywodzi się z jej szeregów, został zatrzymany. Czyli można by powiedzieć tylko tyle, że państwo zadziałało tutaj znakomicie, służby zadziałały znakomicie, a konsekwencje tego już jego działalności i tak samo jego partnera w tym wypadku obywatela Chin, o tym będzie rozstrzygał sąd.
A czy natomiast rząd, to, panie ministrze, powinien wykluczyć z rynku polskiego, z rynku IT firmy Huawei, którą reprezentował jeden z zatrzymanych, bo cytowany przez RMF wczoraj pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, doradca, zasugerował taką ewentualność?
Coraz częściej tego typu argumenty padają, ale padają nie tylko tutaj w Polsce, ale i w innych krajach. Przypominamy tą aferę chociażby z zatrzymaniem też przedstawiciela tej chińskiej firmy, przedstawicielki konkretnie w Kanadzie. Są tutaj bardzo wiele zastrzeżeń pod adresem Huawei, również po stronie naszych partnerów w ramach NATO. Wydaje mi się, że w tej sprawie najrozsądniejszym, najroztropniejszym byłoby, aby było to wspólne stanowisko państw członków Unii Europejskiej i państw członków NATO. My chcemy mieć dobre i intensywne i dla obu stron atrakcyjne relacje z Chinami. Chiny to olbrzymi rynek, olbrzymi kraj.
Czyli za wcześnie mówić. To mam inne pytanie, panie ministrze. Czy może pan, pana koledzy z rządu korzystają z takich telefonów? Są w rządzie takie telefony tej firmy?
Panie redaktorze, no ja nie jestem w stanie odpowiadać tutaj za wszystkich moich koleżanki i kolegów z rządu. Ja z takich urządzeń nie korzystam. Jestem przywiązany do, no, nie chcę tutaj reklamować konkretnej marki, ale do czasami widzę zdumienie w oczach moich rozmówców i partnerów, jak widzą, jaką archaiczną komórkę wyciągam z kieszeni, ale cóż poradzić. No, takie moje przyzwyczaje.
Panie ministrze, jak Jarosław Kaczyński patrzy na całe zamieszanie wokół Narodowego Banku Polskiego? Jest zły? Rozmawiał z prezesem Glapińskim?
Panie redaktorze, no, Jarosław Kaczyński jest politykiem, który przede wszystkim patrzy na służbę publiczną przez pryzmat służby, a nie interesów. To nie kto inny jak premier Jarosław Kaczyński zwrócił się do nas, polityków, parlamentarzystów, ministrów, że do polityki nie idzie się po to, żeby robić biznesy, żeby zarabiać krocie, tylko idzie się właśnie dla służby, więc w sposób oczywisty jestem przekonany, patrzy również na to, co się dzieje w Narodowym Banku Polskim. Tylko, panie redaktorze, no tutaj problem polega na tym, że ten problem został przegrany już na starcie, został przegrany w tym wymiarze komunikacyjnym. Ja przyjmuję wiele argumentów, które padały podczas konferencji pana prezesa Adama Glapińskiego. Najbardziej przemawia do mnie ten argument no, tak skrajnie nieładnych mówiąc wprost, seksistowskich ataków na panie, bo mówienie czy też pisanie przez niektóre gazety, że to tak, jakieś to dwórki, czy nawet sugerowanie wręcz zupełnie innych pozasłużbowych relacji jest czymś skrajnie paskudnym. Natomiast też trzeba uczciwie powiedzieć, pan prezes Adam Glapiński przegrał tę debatę w sferze komunikacyjnej. Można było to załatwić szybciej, precyzyjniej. A to, że ludzi oburzają tak duże kwoty, no to cóż się dziwić. No, dla ludzi, którzy zarabiają 2000, 2500 złotych, mówienie o zarobkach na poziomie 670 tysięcy, to jest coś skrajnie nieprzyzwoitego.
Czas nas goni. Mamy już dosłownie kilkanaście sekund. Jutro Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz kolejny. Policjanci, strażacy też od lat się w to angażują. Jak pan na to będzie patrzył?
I w tym roku też się będą angażować, bo podstawową rolą i zadaniem funkcjonariuszy podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i czasami pojawiają się tutaj jakieś takie aberracyjne zarzuty, że ja czy inni politycy zakazali funkcjonariuszom angażowania się w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ja życzę wszystkim uczestnikom tej zabawy, tego wolontariatu, przede wszystkim wolontariuszom bezpiecznej kwesty, życzę bezpiecznych i spokojnej również zabawy, bo towarzyszy temu zabawa, a rolą funkcjonariuszy jest zapewnić wszystkim bezpieczeństwo i zapewniam, że jak co roku możecie liczyć, wszyscy uczestnicy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na profesjonalną pomoc, życzliwość, to też niezwykle ważne, polskich policjantów, strażaków, innych służb podległych i życzę wszystkim spokojnej i bezpiecznej zabawy.
My również. Szef MSWiA Joachim Brudziński. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dobrego dnia. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.